Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Najmilszy, głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką, że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, oznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być zewnętrzu ułożone jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw. Nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom, aby nie bluźniono Słowo Bożemu. Młodzieńców również upominaj, aby byli umiarkowani we wszystkim. Dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i rząd światowych rozumie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże.
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich apostołów: kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, przyjdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij nasze serce, abyśmy to słowo przyjęli z miłością, zrozumieli je i zrozumieli wszystko, co mówi nam dzisiejszy dzień. Panie, mów do nas. Chcemy słuchać Twoich słów. Usiądźmy. Święty Paweł w liście do Tytusa, który był biskupem, udziela mu pewnych wskazań. Jak słuchaliśmy wczoraj czytań, to słyszeliśmy, że dotyczyło to, że ma ustanowić prezbiterów, czyli kapłanów, biskupów w gminach, których zakładał, i miał upominać i głosić zdrową naukę. Dzisiaj jest takie bardzo konkretne, że ludzie starsi, mężczyźni, powinni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi. Zauważmy, na pierwszym miejscu trzeźwość. Czyli jest pewne zagrożenie, które starszym mężczyznom zagraża, i to zawsze. I skoro 2000 lat temu było, dzisiaj jest podobnie. To musi być, to jest istota, trzeźwy. Człowiek wtedy jest naprawdę mądry. A jeżeli to będzie zdrowa wiara, miłość i cierpliwość. To jest kierunek i do tego należy dążyć. No, ale też starsze kobiety, tu zauważone starsze kobiety, więc nie będziemy nic komentować. Święty Paweł wie, co mówi. Mówi tak: winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze. To rozumiemy. I kolejna rzecz bardzo ważna. Winny unikać plotek i oszczerstw. Nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Więc widzimy tutaj kwestia zewnętrzne ułożenie, unikać plotek, oszczerstw. To jest wielkie zagrożenie, no wiadomo. I też zagrażało to kobietom 2000 lat temu i również dzisiaj tak jest. Dlatego tutaj mamy jasny kierunek pokazany. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom. A więc bardzo jasno powiedziane, jakie jest zadanie kogo. Później młodzieńcy, młodzi ludzie mają okazywać prawość postępowaniu, mowę bez zarzutu. I dalej, bardzo ważne. Święty Paweł, już tak podsumowując ten przekaz, to co chce powiedzieć do Tytusa w tym tutaj fragmencie, mówi, że ukazała się łaska Boża, która niesie zbawienie wszystkim i poucza, i bardzo ważne, byśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, to jest ważne, wyrzec się bezbożności i rząd światowych, a zauważcie, wszystko co się ciśnie do nas, to jest właśnie bezbożność i rządze światowe. Pan Bóg ci jest niepotrzebny. Po co ci Pan Bóg, skoro ty możesz wszystko? Wystarczy, że będziesz mieć pieniądze, spełnisz wszystkie swoje zachcianki i będziesz szczęśliwy. I święty Paweł mówi, nie, nie tędy droga. Wyrzeknij się tego. Rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyj na świecie. Rozumnie, mądrze, sprawiedliwie, czyli uczciwie i rozumnie, czyli kierując się rozumem, jest bardzo ważne, w nadziei objawienia się chwały Boga. Mocy nasza nadzieja, bo zawsze, zauważmy, ktoś powiedział, że zabić człowieka to odebrać mu nadzieję. Zawsze żyjemy jakąś nadzieją, nie? Żyjecie nadzieją, że dzieci skończą studia, że wszystko się ułoży, że będziesz mieć pracę, że wyzdrowiejesz, że operacja pójdzie prawidłowo. Zauważmy, zawsze jakaś nadzieja jest. I teraz pytanie jedno, czy te ziemskie nasze nadzieje dominują, czy ta główna, oczekujemy objawienia się Pana. I to jest główna nadzieja. Jeżeli będziemy żyć tą nadzieją, czyli żyć w stanie gotowości na powtórne objawienie się Pana, czy to będzie miało miejsce, gdybyśmy dożyli czasów ostatecznych, ewentualnie w momencie naszej śmierci, wtedy możemy żyć spokojnie. Jesteśmy gotowi na spotkanie z Panem, więc wszystko inne nie przynosi nam lęku. Żyjemy w pokoju. I Ewangelia dzisiejsza. Taki ciekawy tekst. Jezus mówi do swoich apostołów. Mówi tak. Wyobraź sobie, że jesteś bogatym człowiekiem, który masz służącego, nie? Sługa twój pracuje w polu, a ty wracasz do domu. I on przyjdzie z pola. I tak, i co, powiesz mu przyjdź i siądź do stołu, czy raczej powiesz mu przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj, aż ja zjem, a dopiero ty będziesz mógł potem sobie coś zjeść. Mówi, że tak jest wśród ludzi. Ale jak Pan Bóg mówi, właśnie Pan Bóg, kiedy my jesteśmy, bo przecież my jesteśmy Jego sługami, przychodzimy do domu, to nie mówi, ty mnie nakarm, ty mi służ, tylko co? Usiądź i posil się. I nam usługuje. Kochani, my tu jesteśmy, przychodzimy do kościoła w dzień powszedni. Bardzo się cieszę, że tak wielu z was przychodzi w dzień powszedni na mszę świętą. Po trudzie pracy. Pracujesz cały dzień, jest ci ciężko. Czy jako matka opiekujesz się dziećmi, domem, w pracę, różne są zajęcia, nie? Czy ciężko gdzieś tam pracujesz? Nie dasz rady, by dzień powszedni jesteś w niedzielę czy święto takie jak dzisiaj. I Pan Bóg mówi do ciebie, teraz usiądź, teraz ja ci usłużę. I co? I co powinieneś mówić? Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy, co powinniśmy wykonać. Chodzi o co? Żeby do tego podchodzić z wielką pokorą. Nie chodzi o to, że to ja łaskę robię Panu Bogu, że przychodzę, bo wielu takich jest. O, łaskę, co to Bogu? Ja przychodzę do kościoła, to jestem ktoś, nie? A, nie. Odwrotność, to jest wielka łaska, że Pan Bóg daje ci tę łaskę. To jest łaska, że przychodzisz. To jest łaska, że tu jesteś. Są takie, kiedyś tam się śmiali z nas, chyba Niemcy, nie? Bo w Niemczech to jest tak, że są potężne kościoły i w tych potężnych kościołach jest garstka ludzi. W niedzielę w Niemczech to nawet mniej niż u nas kościele. Potężna katedra, powiedzmy, olbrzymi kościół, słuchajcie, nie ma takiego u nas diecezji i mniej niż tu, w niedzielę na mszy świętej. Ale wszyscy są w środku. Natomiast u nas jest odwrotnie, że jest wybudowany kościół. Ludzie budowali kościół, a większość stoi na zewnątrz, a nie w środku. Nie? To jest takie coś, jest, że tak mówi, no tak, Polacy budują kościoły, żeby stać poza nimi, nie? Na zewnątrz, a nie wejść do środka. To jest taka mentalność trudna do zrozumienia. Ktoś mówi, no ja się źle czuję, czy słabo się czuję. No jak trzeba być na meczu, czy na dyskotece, czy na weselu, to jakoś nie bawimy się na zewnątrz, tylko jesteśmy w środku. Jak przychodzimy tu na ucztę, dobrze jest być w środku, wchodzić do środka. Dlaczego to mówię? Nie ma chyba nikogo na polu, nie widzę, więc się, czy mogę mówić teraz do was, bo nikogo z was nie urażę w tym momencie, bo wszyscy jesteście w środku. Jeden proboszcz tak kiedyś to było, że powiedział tak, że tam jakiś chłop umarł, chłop, i w końcu mówi tej rodzinie, to gdzie mamy trumnę postawić, w którym miejscu, tam pod płotem? No jak to, w środku? No ale zaraz, przecież on nigdy nie był w kościele, jak proboszczem jestem 20 lat, nigdy go nie widziałem w środku, no to myślę, że chyba tam tę trumnę trzeba mu postawić, nie? Moi drodzy, miejmy świadomość, przychodzimy na ucztę, przychodźmy tu z wielką pokorą i radością. To jest wyróżnienie, to jest przywilej, to jest zaszczyt, że gości cię Bóg, jesteś na audiencji u Króla Wszechświata. To jest niesamowite i miejmy tego świadomość. Bądźmy jak najbliżej ołtarza. Dobrze, kochani, ale jeszcze dzisiejsze święto muszę powiedzieć. Jan Paweł II w 79 roku, kiedy wyjeżdżał, odlatywał, powiedział bardzo mocne słowa. To był testament. Ja nie wiem, czy on znał już wcześniej tajemnice fatimskie, bo jak znamy tą trzecią tajemnicę fatimską, to wiemy, że dzieci widziały Ojca Świętego, który wspina się pod górę, taki krzyż czarny i ginie. Zostaje zastrzelony z broni palnej. Może on myślał, że to już będzie koniec, jeżeli znał tę tajemnicę. I powiedział bardzo mocne słowa, proszę was, abyście to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Jeszcze raz powtórzę. Zanim stąd odejdę. Tu chyba mu chodziło o takie słowa, o zanim odejdę z tego świata. Tu myślę, że to należy tak to rozumieć. Proszę was. Kogo? Polaków, nas. Abyście to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Jan Paweł II nie nazywa obszaru między Bugiem a Odrą i między Bałtykiem a Tatrami, tylko mówi, że to jest, nie jest to nawet obszar ziemi. Nie jest to państwo, które ma pewne struktury, ale to jest duchowe dziedzictwo. Czyli Polska jest czymś więcej niż obszarem, czymś więcej niż strukturami państwowymi czy infrastrukturą różnymi, to co ma państwo. Tylko to jest coś więcej. To jest, jak Jan Paweł II powie, on czuje, że z Polski się wywodzi. Czuje, określa Polskę jako swoją matkę. Czuje łączność z tymi pokoleniami. Bo tak naprawdę wiemy, że on jest nagrodą za te cierpienia narodu. Za to, że tyle cierpień, że taką trudną mieliśmy historię. Że Polska była tak uciemiężona, tak poniewierana przez wieki. Bo jak nie Niemcy, to Szwedzi. Jak nie Szwedzi, to Rosjanie, Austriacy, Niemcy. Cały czas to Tatarzy znowu. Cały czas ktoś nas atakował i niszczono nas. Ale wiemy, że było jedno światło, była jasna góra. Kiedy Szwedzi, był potop szwedzki, już nie było żadnej nadziei. Było jedno miejsce. I ta pobożność maryjna, ta nasza wiara w Maryję zatriumfowała tym, że Matka Boża ocaliła nas. Potem dalszy los historii. Królowie przyjeżdżali na Jasną Górę, tam zawierzali swoje królestwo i Polskę. Wszyscy, za wyjątkiem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bo on zamiast przyjechać na Jasną Górę, to wolał jeździć do Moskwy, do carycy Katarzyny, bo tam miał swoje źródło umocnienia. I jak to się skończyło? Wiemy, zaborami. I długie lata zaborów. I zobaczmy, Polski przez ponad 100 lat nie było na mapach świata. To była Rosja, to były Niemcy, to była Austria. Nie było Polski. Ale gdzie była Polska? W sercach ludzi. W sercach ludzi była Polska. I potem też wiemy, że w cudowny sposób, niewytłumaczalny, znowu zaistniała. Nikt nie potrafi tego logicznie, gdyby wziąć, popatrzeć na to z punktu widzenia ekonomii politycznej. To Polska nie powinna istnieć, no ale tak się ułożyły pewne układy, że zaistniała na 20 lat, bo potem znowu następna wojna światowa, a w międzyczasie cud nad Wisłą w 20 roku, to też jest niesamowite. Opowiadali ludzie, którzy brali w tym udział. Kiedy Rosjanie atakowali Warszawę, uciekali. Dlaczego uciekali? Z przerażeniem. Mówili, że kiedy strzelali, kiedy atakowali naszych, widzieli jakąś piękną panią, która broniła. I byli tak przerażeni, myśleli, że to jakaś zjawa czy coś, nie potrafili tego wytłumaczyć. Przeżyli traumę i to widziało wielu. Maria ocaliła nie tylko Polskę, ale Europę przed komunizmem. Później znowu nas sprzedano. Sprzedano nas w Jałcie. Pomimo, że Polacy walczyli pod Monte Cassino, pomimo, że tyle ofiar ponieśli, tylu nas zginęło, to Churchill, Winston i ten Roosevelt dali nas Stalinowi. I komunizm. I też uciemiężenie, bardzo długie uciemiężenie. Wiemy, nie znaliśmy prawdy, niszczono nas. Starano się wykorzenić wiarę. Walczono z krzyżem. Był Wydział Służby Bezpieczeństwa, który miał zniszczyć Kościół. Szykanowano, niszczono ludzi uczciwych, zabijano ich. Co chwilę tam gdzieś odnajdują jakieś cmentarze, gdzie ubecy mordowali ludzi w sposób bestialski. Gorzej niż hitlerowcy. I znowu po 20 latach mamy, trudno powiedzieć co, jak to nazwać, nie określę tego. Ale widzimy, nikt z nas nie powie, że jesteśmy suwerenni. Nikt. Ponieważ nie możemy decydować o losach. Ponieważ widzimy, że pewne rzeczy się nam narzuca w sposób apodyktyczny i bezczelny. Powstała po wojnie taka Organizacja Narodów Zjednoczonych. Organizacja dobra. Miała na celu chronić ludzi przed wojną. Przed tym, żeby się nie powtórzyło to, co było w roku 1939 i różne inne takie rzeczy. I co się okazuje? Teraz ta organizacja narzuca całemu światu, a szczególnie Polsce, ideologię gender. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest taka tam, no, taka organizacja, w tym jest taki dział, który zajmuje się zdrowiem, że trzeba otwierać i już uświadamiać dzieci od 5 lat odnośnie życia seksualnego. Dzieci już wszystko muszą wiedzieć i ten program jest realizowany w sposób straszliwy. Już to w Niemczech, w innych krajach to jest. Teraz atak jest na Polskę. Wbrew naszej woli, wbrew woli, a czasami nawet w nieświadomości rodziców, robi się z dziećmi rzeczy straszne i gorszy się ich. A więc widzimy, i no i jeszcze popatrząc na Polskę ze strony ekonomicznej, to tak naprawdę co my mamy? Ktoś powiedział, że nasze wojsko polskie całe zmieści się na Stadionie Narodowym w Warszawie. To jest wojsko, to jest nasza armia. Nie mamy banków, nie mamy elektrowni, nie mamy przedsiębiorstw. Wszystkie wielkie przedsiębiorstwa zostały zniszczone albo kupione. Już nie mamy nic. Tylko jeszcze ziemia i ludzie. I to też niektórym przeszkadza i robią wszystko, żeby nas było jak najmniej. I to widać. To widać, bo nie ma warunków do życia. I teraz co możemy zrobić, patrząc na to, co się dzieje? Kochani, po ludzku nie widać wyjścia. Z punktu widzenia ekonomii politycznej jesteśmy przegrani, już nas nie ma. Ale jeszcze jest ta, która świeci na Jasnej Górze. Jest ta, która również jest patronką naszej parafii, bo tak się szczęśliwie zdarzyło, że no, budowniczy tego kościoła obrali Maryję za matkę. Obrali tą królową Polski za patronkę naszej parafii. I w niej należy pokładać nadzieję. Wierzyć gorąco i modlić się. A jeżeli będziemy gorąco wierzyć, modlić się, jeżeli będziemy żyć według wskazań Jezusa, to dokona się kolejny cud. Maryja ocali naszą ojczyznę. Moi drodzy, decydujemy w różnych rzeczach na temat losów, w sprawie losów naszej ojczyzny. My tak naprawdę nie wiemy, jak to z tymi wyborami było, bo jak słyszeliście, odnośnie wyborów tych ostatnich, że to podobno było przez rosyjskie serwery, to wszystko szło. Ani tego nie wiemy, nie mamy pojęcia, jak to wszystko jest, jak to wszystko działa. Ale musimy wiedzieć, że my mamy możliwość decyzji w jakimś bardzo wąskim zakresie, ale mamy. O co chodzi? Moi drodzy, wiedzmy jedno, że odpowiemy za to przed Bogiem w sumieniu. Nie przede mną, nie przed żadnym trybunałem, tylko przed Bogiem i przed tymi, którzy oddawali życie za ojczyznę. To jest bogactwo nasze. To tak, jakbyśmy trwonili może majątek przekazany nam przez pokolenia. Jakie kryteria? Chrześcijańskie. To, co powiedział Jan Paweł II. Jest cywilizacja życia i cywilizacja śmierci. Moi drodzy, tym się kierujmy. To jest, no bo nie ma tutaj innego kryterium. Nie ma. Chrześcijańskie wartości. Kto za czym? Jeżeli ktoś jest za śmiercią, za zabijaniem życia nienarodzonych, no co? Nie możemy popierać. Tutaj miejmy świadomość tego. Ale tak jak mówię, to odpowiedzialność jest przed Bogiem i kiedyś za to odpowiemy i tutaj dobrze się zastanówmy, jak i co. Każdy musi mieć tę świadomość, że po prostu jak wybieramy Chrystusa, to jest dobrze. I tym się zawsze w życiu kierujemy, w każdych wyborach. Czy to będą wybory nawet te polityczne, czy wybory nasze normalne, zwyczajne. Masz wybór, co masz zrobić, czy masz zrobić to, czy tamto. Czy masz posłać dziecko do takiej, czy do innej szkoły? Czy masz, nie wiem, podjąć decyzję jakąś życiową, taką czy inną? Czy masz opowiedzieć się za czymś, czy przeciwko czemuś? Zawsze kieruj się tym, czego nauczał Chrystus. A wtedy On zwycięży. On potrzebuje naszego poparcia. Ale kiedyś przyjdzie taki czas, kiedy to się odwróci. I my będziemy potrzebowali Jego miłosierdzia. Dlatego zawsze w życiu kierujmy się sumieniem i módlmy się za naszą ojczyznę. Dziękujemy Ci, Panie, za to, co do nas dzisiaj powiedziałeś. Dziękujemy Ci za Jana Pawła II, który był wielkim Polakiem i który uczył nas kochać ojczyznę. Daj nam miłość do ojczyzny. Amen. A teraz powstańmy.